Popsuć ci humor w nowym roku? Umrzesz. Nie ma za co. Jeżeli jeszcze tu jesteś, bo podejrzewam, że temat, który właśnie podejmuję, nie jest ani przyjemny, ani wygodny, to zastanów się, co myślenie o końcu robić w środku. Witam Cię w 25. odcinku Kryzysu Wieku Średniego, podcastu o dojrzałości, kobiecości w drugiej połowie życia, o ciele i o relacjach. Dzisiaj o śmierci, o niebycie, o anihilacji, ale z perspektywy osoby, która, jak tu się mówi, ma już z górki. Także o lęku przed śmiercią, ale nie mam na myśli tego lęku związanego z utratą bliskich, który bardzo często jest doświadczeniem młodych ludzi. Pamiętam dokładnie siebie jako 11-12-latkę i te katusze wieczornego zasypiania wtedy, kiedy zaczyna się gonitwa myśli. Towarzyszył im paraliżujący strach, że pewnego dnia nie będzie ani mamy, ani taty, że zostanę sama, mimo że miałam dwóch braci. Przewidywanie własnego końca jakoś wtedy mi kompletnie nie świtało, w ogóle mnie to nie martwiło, ale panika spowodowana myślą o odejściu bliskich naprawdę była odczuwalna jak koścista dłoń na gardle i to przez wiele, wiele miesięcy. O tym, że nie było to tylko moje doświadczenie, dowiedziałam się, kiedy sama byłam już mamą, bo moje dzieci przechodziły te tortury dokładnie w takim samym modelu i dokładnie w tym samym przedziale wiekowym. Ale nie miało dzisiaj być o obawie przed odejściem najbliższych, tylko o śmierci nas samych, tak, o naszym kaput. Skąd w ogóle ten temat? Parę tygodni temu śniło mi się, że umieram i nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, bo takie sny się przecież pojawiają. Ja zwykle nie pamiętam tego, co mi się śni. Jeżeli nawet pamiętam, to nie przywiązuję wagi do snów, a już w ogóle nie analizuję ich i nie szukam jakiejś ukrytej symboliki czy przewidywań przyszłości. Nawet nie lubię rozmawiać o snach. Ale teraz było jakoś inaczej, bo przyśniło mi się, że zostało mi kilka dni życia. I to przygniatające mdłe uczucie lęku było tak wyraźne, jak tylko sen może imitować rzeczywistość, a wiemy, że sny naprawdę potrafią być creepy. Ale był tam też jakiś rodzaj jasności i, krótko mówiąc, chęć przeżycia tych ostatnich dni jak najbardziej chyba świadomie. Bardzo dziwny to był sen, mimo że jak o nim opowiadam, to wcale się taki nie wydaje, ale w odczuciu był naprawdę strasznie ciężki. I ja w tym śnie miałam zdecydować, jaki miałby być mój koniec, albo właściwie co ma ten koniec poprzedzać, jakie mają być te ostatnie dni. I to było takie bardzo słodko-gorzkie. Jednocześnie pamiętam taką klarowność. Wiedziałam, że nie chcę ukrywać tego faktu, że umieram, że nie chcę się go wstydzić i że nie chcę się nawet smucić, że chciałabym odejść na pełnej i jakoś przejąć nad tym władzę. I to właściwie bardzo mi koresponduje z tym chyba, jak żyję, jak sobie teraz tak głośno myślę. Temat śmierci na początku roku, kiedy robimy postanowienia, zaczynamy od nowa, planujemy zapisanie tej czystej kartki inaczej, lepiej, trochę od czapy, prawda? Ale pomyśl moment. Kryzys wieku średniego to jest najwłaściwszy czas, żeby zacząć się nad tym pochylać. A ten podcast to przecież nie tylko żywe ciało i jego potrzeby, ale także wszystkie wątpliwości, które dopadają nas, a dopadają regularnie pomiędzy naszymi zrywami entuzjazmu, nie wiem, pracą nad sobą, pragnieniem życia w pełni, tak? Mówi się, że kryzys wieku średniego dopada nas właśnie wtedy, gdy zaczynamy dostrzegać swoją śmiertelność, że to jest właśnie ta cezura, bo przecież jest już bliżej końca niż dalej. Przychodzi moment rozliczeń tego, co się udało, albo raczej czego dokonaliśmy, a co jednak nie wyszło. Trochę tak jak na początku roku, prawda? Robimy bilans poprzedniego. W wersji pro, w takiej wersji bardziej zaangażowanej, analizujemy jeszcze, czy założenia były właściwe i planujemy albo kolejne podejście, albo zupełnie nowe cele. Swoją drogą widziałam ostatnio zabawny wpis, który porównywał noworoczne postanowienia 20-latków typu nauczyć się nowego języka, zrobić prawko, lala, z postanowieniami dojrzalców takimi jak pić więcej wody, wysypiać się w nocy, nie wiem, spać przynajmniej 7 godzin, tak, chodzić na spacer, kiedy świeci słońce. No jaki etap, taki realizm, cóż. W codziennym biegu i wparciu do realizacji tych naszych zamierzeń, czy aktualizowanych co roku, czy robionych co kilka lat, jakoś tak arogancko zapominamy o swoim ograniczonym czasie. Pewnie także dlatego, że ostateczna data naszego zejścia jest zwykle tajemnicą. Oglądamy sobie smutne filmy, których bohaterowie zmagający się z chorobą mają możliwość przygotować się na odejście, przygotować swoje rodziny na to odejście. Ja tytuły tych filmów nawet podam w opisie do odcinka, żebyście mogli sobie do nich po prostu zajrzeć i zobaczyć, jak to robiły postacie filmowe. Są to naprawdę wzruszające filmy, bardzo przejmujące, słodko-gorzkie, ale wydaje mi się, że na koniec dnia w naszych realiach bardzo mało prawdopodobne, bo z drugiej strony rzeczywistość pacjentów, tak, jeżeli mówimy o chorobie śmiertelnej, rzeczywistość pacjentów nie wygląda tak jak w amerykańskim wyciskaczu łez. Prawdopodobnie brakuje sił i temu, który zmaga się z chorobą i jego rodzinie, i brakuje sił na to, żeby poukładać sobie to pożegnanie według jakiegoś planu. I nie będę Cię teraz tutaj namawiać, żebyś wzięła albo wziął kartkę papieru, spisał testament na przykład, zaplanował swój pogrzeb. Swoją drogą kwestia wybrania muzyki na własną ceremonię była dla mnie zawsze szalenie atrakcyjna, ale nie wiem jeszcze co wybrać. Na razie skłaniam się do piosenki Bye Bye Baby, Bay City Rollers. Pewnie pamiętasz ją z Love Actually, zresztą była wykonywana też na pogrzebie. Nie podpowiem Ci teraz sposobów na przygotowanie rodziny, a szczególnie dzieci na takie ostateczne pożegnanie, bo kompletnie nie mnie to przerasta, nie wiem jak to zrobić i szczerze mówiąc łamie mi ten aspekt serce. Pewnie będę chciała, musiała zająć się nim w przyszłości, ale jeszcze nie jestem gotowa. Ale dziś chciałabym zastanowić się wspólnie z Tobą, jak temat śmierci oswoić. Jak ja go oswajam, tak? Będę to robić na moim przykładzie, bo to jest ciągle temat tabu, który omawiamy nomen omen ze śmiertelną powagą, ściszonym głosem i absolutnie tylko wtedy, kiedy naprawdę nie da się tego uniknąć. Zadaję więc sobie pytanie o własną śmierć i powiem tak. Z roku na rok coraz bliższa jest mi filozofia Epikura i spokojniej do tego podchodzę. Już się tak nie boję, nie dlatego, że magicznie zaczynam akceptować swoją śmiertelność czy coś w tym stylu, też nie za sprawą duchowości albo religii. Dlaczego akurat epikureizm? Filozof Epikur wyjaśniał, że śmierci nie trzeba się obawiać, ponieważ kiedy my jesteśmy, dopóki my żyjemy, to nie ma śmierci, więc nie ma tematu. A kiedy śmierć jest, to nas już nie ma, więc też nie możemy się nad nią zastanawiać ani się jej bać. Zatem według tego podejścia brak świadomości śmierci powinien usuwać obawy z nią związane. No i do mnie to przemawia. Ja oczywiście szanuję duchowość, więc jeżeli wyznajesz jakąś religię, to absolutnie nic mi do tego, ale sama jakoś w wędrówkę dusz, w nieśmiertelną duszę nie wierzę. Wiem natomiast, dzięki nauce, że w naturze nic nie ginie, a materia po prostu zmienia formę, czyli materia naszego ciała. I ta myśl wydaje mi się bardzo pocieszająca. Jakiś czas temu stworzyłam sobie w głowie taki koncept, który można trochę sparafrazować słowami Horacego, no bo nie wszystek umrę przecież, skoro moje prochy, bo wiem, że chcę być skremowana, użyźnią jakąś glebę, tak? No, chciałabym, żeby trafiły do ziemi. Na tej glebie coś wyrośnie, jakieś drzewo, roślina, no nie wiem, cokolwiek, tak? Liście czy owoce tej rośliny zje jakiś zwierz albo ptak, albo szczur. Jest mi wszystko jedno, nie będę wybrzydzać. I ja w tym kręgu życia będę się po prostu transformować. I oczywiście ja nie mam złudzeń, że krąg życia to jest romantyzowanie po prostu łańcucha pokarmowego, ale spoko, tak? Jeżeli jakieś stworzenie nakarmi się kaloriami powstałymi ze mnie, to ja nie mam nic przeciwko temu. To mnie to bardzo pociesza. Tak samo jak pociesza mnie myśl, że na przykład ktoś mógłby skorzystać z moich organów, gdybym zginęła w wypadku, a coś udałoby się oszczędzić, tak? To też jest jakaś forma życia po śmierci. Bardzo, bardzo pocieszająca. Bardzo humanistyczna dla mnie. Tak w ogóle to, jak sobie myślę o tym właśnie przechodzeniu życia między różnymi stworzeniami, obiektami, to chyba skłaniam się nawet do wierzeń rdzennych ludów Ameryki, właśnie tam, gdzie można być kamieniem, można być drzewem, można być człowiekiem, można być zwierzęciem. Oczywiście moja wiedza na temat tych tradycji nie wychodzi daleko poza fabułę Pocahontas, więc z góry przepraszam wszystkich, których w tej chwili obraziłam tym kulturowym nadużyciem. Śmieję się oczywiście i być może ten humor to jest jakiś mechanizm obronny przed lękiem, niewykluczone, nie zaprzeczam, ale chyba bardziej niż śmierci jako takiej w naszych zlaicyzowanych czasach boimy się samego umierania, co? Boimy się choroby, boimy się bólu, boimy się niedołężności i bezradności. Tego czasu i tego stanu, który paradoksalnie może powodować wręcz oczekiwanie albo nadzieję na śmierć, tak? Wtedy, kiedy chcemy zejść z tego świata, żeby po prostu już to wszystko skończyć. No bo idealnie byłoby zasnąć i się nie obudzić. Pewnie, każdy by tak chciał. Ale przecież nie mamy na to właściwie żadnego wpływu. No, mamy minimalny, jeżeli już teraz zaczniemy dbać o swoje zdrowie i przynajmniej zabezpieczymy te aspekty, na które jakiś impact mamy, tak? Zatem ja ćwiczę ciało, dobrze się odżywiam, przynajmniej staram się, przyjmuję suplementy, robię badania kontrolne regularnie. Z nowych odkryć naukowych wiem też, że na długość i jakość życia wpływa dobrostan psychiczny i społeczny. Na przykład sieć wsparcia, czyli ludzie, z którymi mamy kontakt, stymulacja intelektualna, ciekawość i w ogóle zaspokajanie tej ciekawości, śmiech i dobry humor. Dlatego, moi drodzy, ja na przykład już teraz myślę o tym, że na starość chciałabym wejść w co-living, czyli zamieszkać z kilkoma fajnymi osobami w jednym mieszkaniu, tak? Żeby mieć towarzystwo osób podobnych do mnie, nie tylko w kontekście tego etapu życia, na którym będziemy, ale przede wszystkim na bazie wyznawanych wartości i takiej ogólnej energii. Ja po prostu chcę z tymi ludźmi wajbować, tak? Chcę, żeby to życie było żywe. No bo umówmy się, nie ma się co nastawiać na to, że ktoś z rodziny poda nam na starość tę cholerną szklankę wody, o której tak często mówi się w kontekście samotnego życia. Ja w ogóle sama nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek będę miała stałego partnera. Nie wiem. A z kolei wiązanie się z kimś na siłę tylko po to, żeby mieć tę drugą osobę w razie niedołężności, to jest dla mnie jakiś wyższy poziom hipokryzji i nie zgadzam się na to. Dodatkowy argument przeciw jest taki, że mężczyźni umierają wcześniej. Ostatnio trafiłam na jakieś wyniki badań, według których bodajże 80% kobiet dożywa swoich dni samotnie, bo po prostu zostają wdowami. Czyli okazuje się, że małżeństwo wcale nie chroni nas przed samotnością na starość. Odwalcie się od singielek, jeszcze raz o to bardzo proszę. A dzieci? No ja mam trójkę, więc teoretycznie mam 300% szans na to, że ktoś się wiekową mną zaopiekuje, ale nie wyobrażam sobie obciążać dzieci koniecznością opieki i poświęcania się. Raz, one mają mieć swoje życie, po to je wydałam na świat, żeby tworzyły swoją własną historię. Poza tym, co to za chory koncept, że dzieci są rodzicom cokolwiek winne? Druga sprawa, że zawsze miałam dużą potrzebę niezależności i nie chciałabym jej przehandlować za codzienną troskę. Nie byłabym też sobą, gdybym nie zderzyła tematu lęku przed śmiercią i kryzysu wieku średniego z porywami ciała. Bo gdy zastanowić się nad takim stereotypowym przeżywaniem tej cenzury, czyli kryzysu, no oczywiście mówimy o romansach, o zawieraniu relacji z młodszymi partnerami, tak, o ponownym zakładaniu rodziny, czy nawet płodzeniu dzieci, to widać w tym bardzo dobrze pęd do życia. Bo seksualność, która leży u podstaw tych gorączkowych zmian, to ogromna życiowa siła. Mówi się, że seksualność jest głównym życiowym napędem. Dziadzio Freud określił libido jako najważniejszą siłę napędową człowieka, która przekłada się nie tylko na życie intymne, ale na wiele innych aktywności, które z erotyką nie mają wiele wspólnego albo nie mają wcale. Co z tego, że reprodukcyjnie to jest nasz schyłek? Wiem, zaraz mi powiecie, że może dla kobiety, bo mężczyzna to tak naprawdę jest zdolny do płodzenia do śmierci, ale uspokajam i przypominam, że bardzo różnie z tym bywa, bo i mężczyznom sprzęt szwankuje po 40 i jakość nasienia też z roku na rok bardzo spada, więc to nie jest taka oczywistość. Popęd to jest siła, która krzyczy, która wrzeszczy, żyje. Uprawianie seksu sytuuje nas, osoby w średnim wieku, na półce tych energicznych, aktywnych, po prostu żywych. Bez seksu usychamy. Tak to przynajmniej jest oceniane. I znasz na pewno to powiedzonko o wyschniętych kobietach w średnim wieku. Ten, kto jest aktywny seksualnie, jest uznawany w jakimś sensie za młodego. Seks, moim zdaniem, tak metaforycznie, to jest szyderczy śmiech rzucony w twarz śmierci. No i na koniec, seks to może być także doświadczenie transcendencji, wyjście poza ciało i fizyczne doznania. No jeżeli już mówimy o seksie, orgazm, swoją drogą nazywany przez Francuzów małą śmiercią, to przecież stan tak głębokiej przyjemności, że aż katapultuje nas w inny wymiar. Ma coś ze śmierci w sobie. Jest trochę umieraniem, ale trochę też arcymocnym, arcyintensywnym odczuwaniem życia. Bardzo fajnie eksplorowali ten temat artyści i filozofowie. Nie będę teraz przytaczać wszystkich, ale na przykład lubię bardzo prustowską interpretację orgazmu, który jest dla niego przejściem przez barierę czasu. I z jednej strony jest to utrata kontroli, a z drugiej otwarciem na nieznane. A otwarcie na nieznane jest bardzo młode, bo wiąże się z dziecięcą ciekawością. Z kolei filozof Georges Bataille sugerował, że w chwili orgazmu człowiek doświadcza przejścia przez granice norm i jest bliski doświadczenia sakrum, a sakrum to znowu jest doświadczenie śmierci i ewentualnego życia po śmierci, jeżeli ktoś w nie wierzy. W tej perspektywie akt miłości fizycznej staje się środkiem do osiągnięcia wyższego stanu egzystencji. Ładne, prawda? Pozwól jeszcze, że przez moment sama trochę pofilozofuję, bo moim zdaniem, jeżeli libido i seks znajduje odzwierciedlenie także w kreatywności, to znowu mówię za Freudem, to czy poszukiwanie nowości, tworzenie rzeczy, nie wiem, kreowanie siebie, świata wokół siebie, to chcenie, o którym ciągle tutaj przypominam, nie jest najdobitniejszym zaprzeczaniem śmiertelności? Jak zatem ja, poza tym wspomnianym racjonalnym myśleniem, przygotowuję się do mojego nieuchronnego końca kiedyś tam, nie wiem kiedy? No, ja realizuję marzenia, ale nie chcę powiedzieć, że to jest spiesz się w podróż dookoła świata, zanim nie będzie za późno. Nie, dla mnie to są te marzenia, te cele, które zawsze były za małe, żeby się na nie porywać. Kurs rysunku odwlekany latami, jakieś wyzwanie zawodowe, wypróbowanie się w nowej roli, nauka włoskiego ostatnio, to akurat jest niezła zabawa i bardzo praktyczna i mam nadzieję, że na jakimś wypadzie krótkim, weekendowym do Włoch mi się to przyda niedługo. Gra na pianinie, chociaż wiem, że mam zbyt sztywne dłonie i wiele z tego nie będzie, już mnie naprawdę odwodzono mnie od tego, ale zawsze było to moje marzenie i niech mi nikt tego nie zabrania spełniać, dobrze? Robię to na własny rachunek, na własną odpowiedzialność. Robienie w ogóle rzeczy poza granicą mojego komfortu, takie trochę rozpychanie się w przestrzeniach tradycyjnie wykluczających osoby dojrzałe i starsze. Na przykład zaczęłam od czasu do czasu sama wychodzić do klubów potańczyć i nie, nie są to kluby seniora, ani popołudniowe milongi. I oczywiście bywa mi nieswojo, szczególnie na początku, nie przeczę, ale przekraczanie tych niewidzialnych granic daje mi niesamowitą satysfakcję, sprawia, że jestem z siebie dumna i mam poczucie sprawczości, nawet teraz. Co jeszcze? No, troska o ciało oczywiście, ciało, o którym tak często tutaj mówię. Nieprawda, że z upływem czasu to traci sens, że na pewnym etapie nie musimy się już nikomu podobać. No co za wierutna bzdura. Ja chcę, żeby moje ciało, moja twarz były w najlepszej możliwej formie. Chcę, żeby i moje ciało, i moja twarz odzwierciedlały to, jak czuję się w środku. Nie na odwrót, nie będę indukować swoim wyglądem tego, jak mam się czuć w środku. Zupełnie nie, no znasz mnie na tyle, że wiesz. Bo ja też chcę tego ciała używać, chcę go używać tak długo, jak będzie sprawne. I także w seksualnym znaczeniu. Nie mam zamiaru rdzewieć za życia, zgorzknieć, nie wiem, czekać na kostuchę tylko, tak, położyć się w trumnie. Tak sobie myślę, że coś, co chciałabym po sobie zostawić, to to, żeby mówiono o mnie, o, to jest ta, co żyła na pełnej aż do końca, nie poddała się. Ciekawa jestem, jak ty myślisz o śmierci, swojej oczywiście. Poświęciłaś albo poświęciłeś jej refleksję? Może robiłaś albo robiłeś już jakieś plany na ten ostateczny koniec? Podziel się w komentarzu do odcinka. Bardzo chętnie uzupełnię ten temat twoją perspektywę, bo naprawdę liczę, że jeszcze troszkę podłubiemy sobie w tym temacie, na przykład na Instagramie albo na Facebooku. Tymczasem dziękuję ci za dotarcie do tego punktu. Brawo za odwagę. Klaszczę też sobie, bo to odcinek, który zabrał mi chyba najwięcej czasu ze wszystkich, chociaż wcale nie jest długi, ale naprawdę ciężko było dobrać się do śmierci. Serio. Kolejny temat szykuję na okolice walentynek, ale niestety, porzuć nadzieję, nie będzie różowo, nie będzie miłośnie. Skoro w tym okresie wszyscy będą mówić o romansach, o randkach, to ja na przekór zaproszę cię na rozważania o tym, jak się dobrze rozstać. Będzie nawet zgrubny plan działania dla tych, którzy go potrzebują. Jeżeli temat cię interesuje, to subskrybuj podcast, wtedy na pewno dostaniesz powiadomienie o kolejnej premierze. Badaj też oczywiście na Instagram dla mniejszych lub większych dojrzałościowych rozkminek, na TikTok, żeby się trochę pośmiać, także ze mnie, nie mam nic przeciwko, na bloga, gdzie już wisi transkrypcja tego odcinka dla tych osób, które wolą przeczytać niż słuchać. Cóż jeszcze mamy? Na Zrzutce dla matronek i patronów nowe odcinki są dostępne z wyprzedzeniem, także ten następny będzie kilka dni wcześniej, więc niecierpliwi mają swoją gratyfikację za wsparcie mojej działalności produkcyjnej. Przypominam, że ja ten podcast robię od A do Z, samiuteńka, samodzielnie. Uruchomiłam też profil na Buy Coffee, więc jeżeli masz chęć nagrodzić moje gadanie kawką, to będzie mi bardzo miło wznieść nią toast za Ciebie przy najbliższej okazji, gdy będę robić jakiś research pod któryś z kolejnych tematów, a kofeina bardzo mi się wtedy przyda. Wszystkie linki i adresy oczywiście w opisie odcinka. Jeszcze raz wielki buziak i podziękowanie za to, że jesteś. Do następnego. Ciao!